Na początku chciałbym przez chwilę się pomodlić, powierzyć ten czas kazania Bogu. Panie Jezu, Ty jesteś źródłem życia, Boże. Tobie zawdzięczamy nasze życie. Tobie zawdzięczamy wszelkie dobro, które nas spotyka. Boże, dziękuję Ci, Ojcze, za Twoją łaskę, za Twoje dobro, za to, że Ty zmieniasz nasze życie, Panie. Że Ty widzisz nas, Panie, w każdej sytuacji. Że Twoja ręka nigdy nie jest za krótka, by nam pomóc. Boże, za to Ci dziękuję i powierzam Tobie ten czas kazania. Modlę się, by Twój Święty Duch dotykał naszych serc, zachęcał nas. Amen.
Amen.
Bóg jest dobry.
Amen.
Bóg jest Bogiem łaski. Bóg jest Bogiem miłosierdzia. Wiecie, kiedy był czas śpiewania pieśni, to przypominałem sobie moje życie. Jak to było, kiedy ja przyszedłem do Chrystusa. I przypomniała mi się taka scena, kiedy byłem dzieckiem i kiedy mama mnie wysyłała do kościoła. I wiecie co? Nigdy do tego kościoła nie trafiałem. Trafiałem 200 metrów od kościoła z moimi kolegami. Paliłem papierosy, a potem, kiedy wracałem do domu, mama mnie pytała: synku, o czym było kazanie? To ja z wielką dumą mówiłem: o Bogu. Wiecie? I sobie myślę, że dzisiaj często w naszym kraju wygląda tak życie wierzących ludzi. Coś tam wiedzą o Bogu, coś tam potrafią powiedzieć, ale ich życie jest te kilkaset, tak jak moje życie było 200 metrów od kościoła, żeby posłuchać o Bogu, tak często życie ludzi gdzieś coś wiedzą o Bogu, ale jednak nie znają Chrystusa tak naprawdę. Powiem wam, że dzisiaj mam bardzo ciekawy temat kazania, bo chciałbym coś powiedzieć o górach. O górach w życiu Jezusa Chrystusa. Czy Jezus, kiedy chodził po ziemi, to Pismo Święte mówi, że różne sceny miały miejsce, kiedy Jezus był na pewnych górach. I może takie pytanie, kto wie, jakie to były góry? Jakie to były góry w życiu Jezusa? Spróbujcie wymienić. Jakie to były góry? Nie wstydźcie się. Podpowiem, Góra Tabor. Jaka jeszcze?
Synaj.
Nie.
Golgota.
I jeszcze jedna. I Oliwna. Trzy góry, możecie zapamiętać. Góra Tabor, tak zwana Góra Przemienienia. Góra Golgota, Góra Trupiej Czaszki. I Góra Oliwna. Chciałbym powiedzieć coś na temat Góry Tabor. W Ewangelii Łukasza w rozdziale 9, w wersetach 28-36, od 28 do 36, Ewangelia Łukasza, rozdział 9. Kto ma Biblię, może otworzyć i śledzić. Ja będę mówił coś z tego tekstu. Jest historia tego, że Jezus wszedł na górę, wziął swoich trzech uczniów, Jakuba, Jana i Piotra. Jest napisane, że Jezus na tej górze zaczął się modlić. A kiedy Jezus modlił się, to Jego szata stała się lśniąco biała, Jego oblicze zaczęło lśnieć, ukazali Mu się prorok Eliasz i Mojżesz, a później jest napisane, że zstąpił obłok i odezwał się z nieba głos: to jest mój Syn umiłowany. Wiecie, chciałbym skupić się na początku, na końcu tego wersetu z Góry Tabor. Kiedy odezwał się z nieba głos, który mówił o Chrystusie: to jest mój Syn umiłowany. Chciałem powiedzieć, że ta sytuacja z Góry Tabor ma miejsce w momencie, kiedy Jezus jest już w służbie. Kiedy Jezus już uzdrawiał chorych, wyganiał demony. Jest to moment, kiedy Jezus został wyzwany przez faryzeuszy, bo Jezus docierał do ludzi, do złodziei, prostytutek, bywał na różnych imprezach i głosił Ewangelię, i faryzeusze zaczęli mówić, że to jest żarłok i pijak. To ten, który przesiaduje z grzesznikami i celnikami. On nie może być od Boga. Jezus wszedł na Górę Tabor w momencie, kiedy faryzeusze powiedzieli mu, że ten człowiek jest od diabła, że te dzieła, które robi, to są dzieła szatana. Jezus wszedł na Górę Tabor w momencie, kiedy lud chciał go strącić z góry i go zabić po tym, jak powiedział, że wypełniły się słowa Pisma: oto widzicie. I wiecie, jestem wierzącym człowiekiem 12 lat. Widzę tutaj coś podobnego, co ma miejsce w moim życiu. Jezus po ciężkich, różnych doświadczeniach swojego życia wchodzi na górę Tabor, by spotkać się z Bogiem Ojcem. I Bóg mówi mu coś na temat jego tożsamości. Jesteś moim synem umiłowanym. I sobie myślę, że czasami, kiedy ja mam trudny czas, kiedy człowiek już za bardzo nawet czasami nie może mi pomóc, to kiedy przychodzę do Boga w modlitwie, to również słyszę ten głos, gdzie Bóg mi mówi: Synu, kocham Cię, wierz we mnie. I jako ludzie wierzący, myślę, że każdy z nas tego potrzebuje. Że jesteś wierzący kilka lat, ale czasami jesteś tak obciążony różnymi sytuacjami i bardzo potrzebujesz tego, czego Chrystus. Potrzebujesz być napełnionym Bożą miłością. I jest to już drugi moment, kiedy Bóg powiedział Jezusowi, że Go kocha. Za pierwszym razem było to w momencie, kiedy Jezus został ochrzczony. Jest napisane, że otworzyło się niebo, Duch Święty zstąpił w postaci gołębicy i również dał słyszeć się głos, że to jest mój Syn umiłowany. I za pierwszym razem był to moment, kiedy Jezus jeszcze nie uczynił żadnego cudu. Kiedy nikomu za bardzo nie powiedział. Ale to jest bardzo ciekawe, że Bóg już wtedy mu powiedział: jesteś moim Synem umiłowanym, zanim cokolwiek zrobiłeś dobrego dla mnie. I to jest też pewna prawda o nas. Że Bóg kocha nas bardzo, pomimo naszych uczynków, pomimo tego, co robimy, Boża miłość jest do nas indywidualna, jest bezwzględna. Bóg nas kocha nie ze względu na uczynki, na to, co robimy w Kościele. Ale Bożą naturą jest miłość. I bez Góry Tabor, bez doświadczenia Góry Tabor, że jesteś kochany, że Bóg naprawdę Ciebie kocha, że Ty masz w sobie tą tożsamość, człowiek nie może przejść doświadczenia Góry Golgoty. Jezus nie mógłby przejść doświadczenia Golgoty, gdyby nie miał doświadczenia miłości Ojca. Miłości z Góry Tabor. Bardzo ciekawa lekcja na temat modlitwy. Bo jest napisane, że kiedy Jezus wszedł na górę, zaczął się modlić, Jego oblicze i Jego szata zmieniła się. Nie wiem, jaki masz czas dzisiaj w swoim życiu. Nie wiem, co się dzieje w Twoim życiu. Ale możesz wziąć z tego wersetu to, że tak jak Jezus się modlił i wszystko dookoła zmieniło się, tak może Ty, kiedy wrócisz do swego domu, zacznij relację z Bogiem, zacznij modlić się do Niego szczerym sercem. Podkreślę to. Szczerym sercem. Nie tylko wypowiadaniem pustych słów, bo to często nic nie zmienia. Ale co się dzieje dalej? Jezus, kiedy zszedł z góry Tabor, służył Bogu. Na górze Tabor również dostał objawienie, co ma spotkać go w przyszłości. Eliasz i Mojżesz powiedzieli mu o tym. Golgota, góra trupiej czaszki. Miejsce, w którym Jezus został ukrzyżowany. Umarł na krzyżu. Wiemy, po co Jezus umarł na krzyżu. Umarł, jak to ogólnie się mówi, za grzechy całego świata. Ale powiem coś głębiej. Nie umarł za grzechy całego świata, bo umarł indywidualnie za Ciebie. Kiedy wczoraj modliłem się i przygotowywałem się do tego kazania, to wyobrażałem sobie sceny z Ewangelii. Jak to było? Co Jezus zrobił dla mnie osobiście? Jezus, wiemy o tym, Biblia mówi, że od początku był królem, że Jezus był przy stwarzaniu świata, że Jezus rządził całym niebem. Dla Jezusa są poddane, były poddane wszystkie anioły. I kiedy człowiek zgrzeszył, to Jezus Chrystus postanowił zostawić cały swój majestat, całą swoją chwałę. Zostawić swoją ojczyznę, zostawić niebo i zszedł na ziemię tutaj do nas. Zostawił wszystko. Największe miliardy tego świata to przy chwale nieba, przy chwale Chrystusa to jest nic. Wiesz co? Jezus zostawił to wszystko dla Ciebie. Nie dla kogoś tam ogólnie. Zszedł na ziemię i już w momencie, kiedy Jezus się urodził, od początku był prześladowany, ponieważ Jezus urodził się w brudnej stajni. Nie w jakiejś stajence, jaką widzimy często w kościołach, która jest ładnie przyozdobiona. Jezus urodził się w brudnej stajni. Kiedy Jezus się urodził, Herod, król Herod, wydał zarządzenie, by zabić Jezusa. by złapać go i zabić. Nie udało mu się tego zrobić, ale wyrżnął wielu młodych dzieci do drugiego roku życia. Kiedy Jezus modlił się w ogrodzie Getsemane, tuż przed pójściem na krzyż, Biblia mówi o tym, że jego pot był jak krew. Miał bardzo duży stres i jest napisane, że w wielkim boju jeszcze gorliwiej się modlił. Druga lekcja na temat modlitwy dla nas. Czasami, kiedy się modlisz, masz dobry czas. Odczuwasz Bożą miłość, odczuwasz, że Bóg coś czyni w twoim życiu. Ale są momenty, tak jak w życiu Jezusa, że modlisz się i wszystko jest nie tak. Że modlisz się i wydaje ci się, że Bóg nie odpowiada. Ale z tego wersetu płynie taka lekcja. Jezus w usilnym boju, tuż przed śmiercią, kiedy całe piekło próbowało usilnić jego psychikę, by zrezygnował, jest napisane, on jeszcze gorliwie się modlił. Jezus poszedł na krzyż, został przybity, został wyśmiany i wyszydzony. I możesz sobie pomyśleć, znam tą historię, ale wiecie, kiedy sobie myślałem o tym, że kiedy człowiek traktuje Ewangelię w taki sposób ogólny, powierzchowny, to go nie dotyka. Ale kiedy zaczyna łączyć życie Chrystusa ze swoim osobistym życiem, to niemożliwe jest, żeby został obojętny. Kiedy naprawdę zdasz sobie z tego sprawę, że Jezus Chrystus nie umarł za kogoś tam, ale zna dokładnie twoje osobiste życie i umarł za ciebie, i oddał swoją chwałę dla ciebie i stał się sługą dla ciebie, abyś ty miał życie, to wiecie co? To zmienia trochę całą rzeczywistość. I chciałbym tutaj powiedzieć też kilka takich świadectw. Wiecie, ja pracuję w takiej fundacji Głos Ewangelii i fundacja kiedyś zrobiła taki reportaż zatytułowany Adwokat ulicy. I był to błysto historia takiego człowieka, bardzo bogatego, który zdobył naprawdę bardzo duże pieniądze i opisywał w tej swojej historii, że miał tyle pieniędzy, że na zwykłe drinki w jakichś drogich hotelach był w stanie wydać $1000. Ale w jego życiu miała miejsce taka tragiczna sytuacja, ponieważ urodziło mu się dziecko i to dziecko umierało. I mówił, że podczas pewnych odwiedzin w szpitalu, kiedy widział tego swojego niemowlaka, który jest podłączony do tej całej aparatury i umiera, i wiedział, że nic nie może zrobić, że jego pieniądze nie mogą mu pomóc, że jego dziecko umrze, to mówił, że wtedy doświadczył nawrócenia do Boga, wtedy usłyszał Boży głos. I Bóg mu powiedział coś takiego: widzisz, twoje dziecko umiera i ty nie możesz zrobić nic. Ale ja mogłem coś zrobić, kiedy mój syn umierał na krzyżu. Mogłem go uratować, ale ze względu na ciebie pozwoliłem, by umarł, abyś ty miał życie. I ten człowiek nawrócił się do Boga, nawrócił się do Chrystusa. Wiecie, i stał się taką pomocną dłonią dla ludzi bezdomnych w Kanadzie. I doświadczenie Golgoty w naszym życiu. Może dzisiaj jesteś w miejscu, gdzie po prostu wszystko jest czarne. Że widzisz po prostu, że twoje życie to ciemność. Że to, co przed tobą, to jedynie po prostu śmierć. Że koniec, masz już wszystkiego dosyć. To chcę ciebie zachęcić. Patrz na Jezusa Chrystusa. Zaufaj Mu, że ciebie przez to przeprowadzi. Często Golgota wiąże się z tym, że jesteśmy odrzucani przez innych. Nawet czasami przez ludzi w kościele. Taka historia takiego misjonarza, który nazywał się Hudson Taylor, który miał pragnienie, miał marzenie, by służyć Bogu, które go paliło. I Bóg go powołał do Chin. Kiedy pojechał do Chin i zobaczył tych wszystkich misjonarzy poubieranych w garnitury, mieszkających w hotelach, którzy za bardzo nie mieli wpływu na lud Chin, to postanowił, że pójdzie do prostych ludzi. Zaczął ubierać się jak oni, zahodował długie włosy Wiecie, jego kościół pomyślał, że ten gość zwariował. I został wykluczony z kościoła. Ale po latach, dzięki temu człowiekowi, nawróciło się do Jezusa miliony Chińczyków. Doświadczenie Golgoty czeka każdego chrześcijanina, który naprawdę zechce pójść za Jezusem. Jakiś czas temu oglądałem taki film zatytułowany Everest. Film dotyczył wyprawy na najwyższą górę świata. I taki dialog w tym filmie był, kiedy rozmawiał pewien taki profesjonalista i mówił, że kiedy człowiek wchodzi na wysoką górę, kiedy jest już te tysiące metrów nad ziemią, to zaczyna się coś takiego, że organizm zaczyna wchodzić w śmierć, zaczyna naturalnie umierać. Człowiek nie jest przystosowany do takich atmosfer. Organizm zaczyna umierać. I tak sobie myślę, że jest to pewna duchowa prawda, jaką usłyszałem w tym dialogu z tego filmu, że kiedy człowiek zaczyna iść szczerym sercem za Jezusem, to również zaczyna umierać. Ale zaczyna umierać dla samego siebie, dla swojego ja. I Chrystus zaczyna żyć naprawdę przez Niego. Pamiętam, to było już 10 lat temu, Bóg dał mi pewną lekcję. Wiecie, ja wtedy bardzo dużo dzieliłem się tym, co Jezus zrobił w moim życiu. Miałem zespół hip-hopowy, rapowy. Jeździliśmy po całej Polsce, graliśmy rap, mówiliśmy ludziom o Chrystusie i kiedyś mieliśmy pewną trasę koncertową i była to bardzo dobra trasa, bardzo fajna. Ostatni koncert był super i miałem powrót do domu. Byłem bardzo zmęczony. O godzinie 21 wylądowałem w swoim domu i pomyślałem sobie, super, teraz położę się do swojego łóżka i się wyśpię w końcu po tak długiej trasie. Kiedy położyłem się do łóżka, to dziwne rzeczy zaczęły się dziać z moim organizmem. Czuję, że coś jest nie tak. Dostałem bardzo silnego zatrucia, wskutek czego o 2 rano wylądowałem w szpitalu z całkowitym odwodnieniem organizmu. Podłączono mnie do kroplówek. Wiecie, trafiłem na taką salę i na tej sali leżały też ludzie bezdomni, jacyś starsi ludzie. Niektórzy byli obrobieni w swoich fekaliach i ja pomiędzy nimi po prostu całkowicie odwodniony. I pierwsza myśl, jaka mi przyszła, pomyślałem sobie, jak to jest? Jeszcze niecałe 12 godzin temu stałem na scenie, było 700 ludzi, słuchało mojego koncertu. A teraz, niecałe 12 godzin później, leżę w szpitalu pośród ludzi bezdomnych, pośród ludzi, którzy są w swoich fekaliach i po prostu nie wiem, co się ze mną dzieje. I zobaczcie, pierwsza lekcja, jaka do mnie dotarła wtedy, to jak szybko może zmienić się ludzkie życie, jak szybko mogą zmienić się okoliczności. Czasami są to krótkie momenty. A druga lekcja, to wiecie, kiedy leżałem w tym łóżku i nie było nikogo, żadnego człowieka, to bardzo mocno odczuwałem Boży pokój, że Bóg, że Jezus Chrystus jest tutaj na tej sali ze mną. Pomimo, że ja się czuję źle, że nie jestem teraz super duchowym, fajnym ewangelistą, ale leżę po prostu w bardzo ciężkim stanie. I jakby wtedy usłyszałem Boży głos, który powiedział mi, zobacz, jesteś teraz w tym miejscu, kocham Ciebie, jestem z Tobą, nie opuszczę Ciebie, nie zapomnij o tym, że gdziekolwiek wylądujesz, ja będę z Tobą, bo Ciebie kocham. I to również stało się dla mnie taką bardzo głęboką duchową prawdą. Wiecie, że nieważne, czy jestem dobrze ubrany, czy nie, Bóg mnie kocha, ponieważ to jest Jego natura. W pierwszym liście Jana jest napisany bardzo piękny werset, który mówi, że zanim my zdołaliśmy pomyśleć o Bogu, to już On wtedy nas umiłował. Zanim nasz umysł, zanim zrobiliśmy jakikolwiek krok w stronę Boga, jest napisane, Jezus już nas pokochał. Góra Oliwna. Możemy znaleźć o niej w wersecie Dzieje Apostolskie 1:12. Wiecie, jest to już taki ostatni moment, kiedy Jezus zmartwychwstał. ukazał się swoim uczniom i są to takie ostatnie rozporządzenia Jezusa, zanim odszedł do nieba. I Jezus mówi o dwóch rzeczach. Jezus mówi o tym, aby Jego uczniowie czekali na moc Ducha Świętego, aby dzielili się o Jezusie z innymi. I kolejna rzecz to dwóch mężów w białych szatach, którzy pojawiają się zaraz po tym, kiedy Jezus zostaje wzięty do nieba, mówią się: Jezus powróci. Tak jak Go widzieliście, Jezus powróci. I taka informacja dla ciebie. Odśwież sobie to. Bóg to nie jest jakaś enigmatyczna abstrakcja, ale przekaz z Góry Oliwnej mówi o tym, że Jezus powróci i znajdzie ciebie w jakim stanie. Wiecie, kiedy Jezus został wzięty do nieba, to jest napisane, że wszyscy patrzyli się w górę. I ci mężowie w białych szatach powiedzieli tak: mężowie, czemu tak stoicie? Jezus powróci. I wiecie, te powiedzenie: mężowie, czemu tak stoicie? Tak bardzo mnie to dotknęło. Bo myślę sobie, że czasami, kiedy człowiek nawróci się, jest już jakiś czas wierzący, poukłada te swoje życie chrześcijańskie, to po prostu właśnie tak stoi się, patrzy i czeka nie wiadomo na co. Tak jest mu już bardzo wygodnie w tym świecie chrześcijańskim, w świecie w Kościele. I chciałbym dzisiaj tobie też powiedzieć, czemu stoisz? Bóg cię powołał, zmienił twoje życie po to, abyś dzielił się tym, co Chrystus zrobił w twoim życiu z innymi. Nie po to, żeby polepszyć komfort mojego życia, bo to nie o to chodzi. Ale po to, by światło Ewangelii, światło Chrystusa świeciło na wszystkich innych. Krótkie podsumowanie z tych trzech gór. Wniosek numer jeden. Poświęcaj czas na modlitwę, by budować swoje życie z Bogiem. Żeby tak jak w życiu Jezusa, by twoje życie świeciło. Kiedy doświadczyłeś Jezusa, a i twoje życie wydaje się tobie puste, jesteś przyzwyczajony, to tak jak powiedziałem, zacznij robić coś więcej. Zacznij żyć goręcej dla Chrystusa. Odśwież swoje życie. Jeśli przeżywasz teraz górę Golgoty, jest ci ciężko i wydaje się, że po prostu to koniec, to tak jak Jezus, kiedy był w Getsemane i modlił się w tym usilnym boju, jest napisane, że pojawił się anioł, który zaczął go wspierać. Zaczął go umacniać. Zachęcam ciebie, że jeśli jesteś w trudnym momencie, patrz na Chrystusa. On ciebie przeprowadzi. Wierzę w to, że Bóg również pośle anioła, aby ciebie umocnił. Ale ufaj mu. A jeśli jeszcze nie doświadczyłeś Jezusa, jeśli to, co mówię, jest dla ciebie jakąś abstrakcją, że co tu w ogóle ten człowiek wyszedł i mu, co tu w ogóle opowiada, to chcę ci powiedzieć, że Jezus zostawił swoją koronę i swoją chwałę właśnie dla ciebie. I kocha ciebie bez względu na to, co zrobiłeś do tej pory. I chce wyciągnąć do ciebie dłoń i chce zmienić twoje życie. Myślę, że tutaj nie będę przedłużał. Chciałbym pomodlić się na koniec, powierzyć nas i będziemy mieli kolejną pieśń. Panie Jezu, dziękuję ci za to, że przyszedłeś dla mnie na ten świat, że cierpiałeś krzyż Golgoty, bym ja miał życie, że dzięki temu moje życie stało się nowe. Boże, i modlę się, Panie, o ten Kościół, modlę się o ludzi, którzy dzisiaj są na nabożeństwie, byś Ty, Duchu Święty, działał w naszych sercach, Panie. by Twoja rola, która ma za zadanie przypominać nam wszystko o Chrystusie, byś działał w naszych sercach, byś mówił nam o Chrystusie, byśmy realnie mogli Go doświadczać w swojej codzienności. Amen.